z biznesu do słuchania.
Fenomen strajku kobiet to oczywiście także hasła na kartonach. Dowcipne, grzeczne i niegrzeczne, ale przede wszystkim oryginalne. Doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego odpowiada na pytanie, czy rynek reklamy zmieni się po strajku kobiet.
Właściwie trudno powiedzieć, czy świat reklamy się zmieni, ponieważ to, co się dzieje na strajku kobiet, pokazuje, że mamy pokolenie, które używa języka internetu i z tym językiem internetu wychodzi na ulicę. Myśmy wcześniej mieli ten świat bardziej podzielony, czyli to, co było na ulicy, było na ulicy, to, co było w internecie, było w internecie i pewna ironia, która była zauważalna także w reklamie internetowej, zwłaszcza w takich działaniach typu real-time marketing, kiedy, nie wiem, Lewandowski strzelił 5 goli i 5 piłek oferowała sieć market budowlany, no to było i trochę zabawne, i trochę takie nawiązujące do tego, co jest charakterystyczne dla internetu, właśnie taka zabawa natychmiastowego linkowania. I tutaj rzecz się odwróciła, mianowicie to, co z rzeczywistości wchodziło do sieci, to teraz wyszło z sieci i zaczęło charakteryzować trochę rzeczywistość. Tej ironii było bardzo dużo. Na początku była oczywiście kwestia taka związana z gniewem, kiedy nagle trzeba było powiedzieć dość, i to powiedzenie dość to było określone takimi słowami, które mówi człowiek przyparty zupełnie do ściany, bo pamiętajmy, że w 2016 roku kobiety wyszły w strajku po raz czarnych parasolek pod takim hasłem mamy dość, a teraz już trudno było powiedzieć mamy jeszcze bardziej dość, albo teraz znowu mamy dość, więc te hasła były, można powiedzieć, dużo ostrzejsze, a później zaczęła się cała feria. Ja bym powiedział, że to młode pokolenie, które wyniosło te nowe transparenty i ten nowy język internetowy zwany, myśmy go z Jerzym Bralczykiem nazwali językiem luzu, w takim artykule dotyczącym odmian polszczyzny, on się pojawił i trochę rzeczywiście wprowadził zupełnie nową jakość w języku protestów. Ta jakość czasami się pojawiała, kiedy parodiowano różne hasła kibiców, na przykład to, że tam jakiś klub czy kibice jakiegoś klubu piją wodę po parówkach, i to było charakterystyczne parę lat temu, takie hasła na murach, i ta akcja obiła się trochę echem po polskich mediach. Natomiast no, takie powszechne zjawisko, że każdy ma swój transparent, że każdy robi swój przekaz, to jest bardzo charakterystyczne dla social mediów, gdzie każdy chce zrobić swoją relację. Czy reklama potem będzie inna? Chyba nie, bo to bardziej zależy od tego całego środowiska, w jakim wzrastamy, i bardziej zależy od tego, kto w jakim momencie ma daną siłę ekonomiczną. Im więcej kobiet będzie miało taką siłę ekonomiczną, a przypominam, że 50% kobiet nie pracuje, taką siłę ekonomiczną, którą będzie kierować w stronę swoich potrzeb, no to tym bardziej reklama będzie się zmieniać i nie będzie tak bardzo domyślnie męska, jak jest teraz, tak? Bo można powiedzieć, że część rzeczy związanych ze statusem ciągle ma taki mocno męski charakter. Więc jeżeli ta rewolucja transparentowo-pokoleniowa, jeżeli ona się utrzyma i będzie, tak jak w innych krajach Europy, kroczyć drogą normalności, że pewne rzeczy staną się nareszcie normalnie, no to również zmieni się reklama.
A jak pan ocenia inwencję autorów tych haseł właśnie wypisywanych na kartonach? Bo ja zastanawiałam się, czy agencje reklamowe mogłyby się od nich czegoś nauczyć?
Myślę, że inwencja tych osób, ona jest w dużej mierze wynikiem tego, czego te osoby się nauczyły właśnie od autorów reklamy internetowej, tak? Która właśnie jest mocno ironiczna, czasami jest autoironiczna, która trafia do różnych wąskich grup i używa bardzo takich charakterystycznych, silnych kwestii w tej wąskiej danej grupie zawartych. Więc myśmy widzieli tutaj zarówno odniesienia i do Lego, i do literatury, i do gier komputerowych, i do wegan, i do rodziców, i do różnych innych rzeczy, które mają w sieci swoje fankluby, bądź zrzeszają wokół podnoszonych przez siebie kwestii jakieś większe grupy. Więc ten język, który pojawił się czy w relacjach z protestów, tak, czy na transparentach, on bardzo silnie się przenika właśnie z tym językiem reklamowym, albo językiem blogerów, albo językiem komentarzy memowych. Tak więc jeżeli powszechnie używane są memy, czy w takich akcjach reklamowych, czy w komentarzach, no to to jest właśnie ten język. I teraz jeżeli byśmy sobie powiedzieli, że język internetu jest bardziej prosumencki, czyli że my sami tworzymy różne treści w ramach różnych kampanii, no to to zjawisko myśmy tutaj również mieli podczas tych protestów. Czyli mamy pewne elementy, które są podane na tacy, jak na przykład kod. No i teraz wiele było rzeczy związanych z tym, jaki stosunek podczas tych protestów protestujące mają do kota i do jego właściciela. Tak? Więc takie zwierzęta w sieci są bardzo częstym elementem memów i można powiedzieć, że ta praktyka prosumencka, kiedy tworzymy treści wokół jakiejś sprawy, także treści reklamowe, ona tutaj się świetnie przejawiła na tych protestach. Więc takie zamazanie tej granicy pomiędzy copywriterem a tym odbiorcą, ono, można powiedzieć, ujawniło się z dużą mocą podczas tych protestów.
A to jest taka charakterystyczna cecha obecnych protestów? Gdzie indziej na świecie też się tak dzieje, czy Polska jest wyjątkowa pod tym względem?
Gdzie indziej na świecie też tak się dzieje i to jest charakterystyczne dla języka internetu, no bo przecież jeżeli my czytamy polskie memy, czy rosyjskie memy, czy angielskie memy, to one są bardzo podobne w sensie sposobu ujmowania różnych rzeczy, takiego humorystycznego, właśnie ironicznego, często też autoironicznego, więc ta kultura się przenika i tam, gdzie pojawiają się bardzo młodzi uczestnicy protestów, to widać tą wyraźną granicę, tak? Zwłaszcza, że każdy chce mieć swój komentarz, ponieważ przypominam, że kiedyś było tak, że był jakiś duży, taki wielki baner, to tak, także na marszach niepodległości, wielki baner, który niosło bardzo wiele osób na czele protestu albo gdzieś tam rozpinano go na całą szerokość jakiegoś marszu. Natomiast teraz wystarczy tektura z pudełka po pizzy, którą się wykorzystuje do tego, żeby nieść coś swojego. No i tak samo jak każdy na wallu ma jakiś swój komentarz, swój sposób wyśmiania tej sytuacji, bo to jest bardzo charakterystyczne, że ten rodzaj satyry jest taką siłą bezsilnych. Czyli my wyśmiewamy podczas tych różnych protestów na hasłach tę władzę, która jest opresywna, ponieważ nie mamy innej siły, żeby coś z nią zrobić, bo te protesty są bardzo mocno przecież oparte na bezprzemocowości, na pewnym takim karnawałowym potraktowaniu rzeczywistości, czasami pełne tańca, jakiejś muzyki, więc tam jest oczywiście pewien rodzaj wściekłości, agresji, zwłaszcza w tych początkowych dniach, ale częściej przypomina to jakiś rodzaj fiesty, zwłaszcza w Warszawie, ale nie tylko. Więc można powiedzieć, że myśmy mieli do czynienia z takim urealnieniem się wszystkich walli social media. Tak? I tak mógłbym potraktować te transparenty.
A gdybyśmy spróbowali przeliczyć to na pieniądze, strajk kobiet trwa od 2 tygodni, czy da się policzyć wartość reklamową tego czasu antenowego, który strajk kobiet zajął?
No właśnie, tutaj cały problem jest taki, że trudno jest to policzyć, bo czas antenowy jest łatwo wyliczalny, tylko że my tutaj mamy do czynienia z olbrzymią lawiną treści w internecie. I tak jak zwykle możemy wyliczyć te treści w internecie, które są niesione przez influencerów, to można powiedzieć, że każdy uczestnik był takim mikroinfluencerem dla swojego środowiska. Więc to wyliczenie byłoby bardzo trudne. I teraz pytanie jest takie, jak bardzo emocjonalizm treści spowodował z jednej strony zachętę, a z drugiej polaryzację, tak? Bo pamiętajmy, że tak jak pokazywał to w jednym ze swoich filmów Gonciarz, część tych haseł została zinterpretowana w bardzo, bardzo, można powiedzieć, opaczny sposób przez telewizję publiczną i media publiczne. I to spowodowało, że narosły konflikty w rodzinach, więc z jednej strony one, te wszystkie przekazy robiły takie pozytywne wsparcie, a z drugiej strony miały bardzo polaryzujący wpływ na starsze pokolenie, które dosyć umiejętnie zostało zmanipulowane. Więc trudno powiedzieć, czy na przykład należałoby od tej całej puli pozytywnej odjąć te wszystkie głosy, które były związane albo ze złym prowadzeniem się, albo z satanizmem, albo z jakimś oskarżeniem o faszyzowanie. zainteresowanie itd., itd. Na pewno jest to wyrażenie bezprecedensowe, które jest możliwe w takich sytuacjach jak wybory, kampania wyborcza, kiedy bardzo wiele osób angażuje się dla swojego kandydata. To tutaj bardzo wiele osób angażowało się na rzecz idei i myślę, że bardzo trudno to wyliczyć, zwłaszcza ze względu na olbrzymią liczbę tych osób i olbrzymią liczbę spolaryzowanego oddziaływania tych idei, tych haseł, tych komunikatów.
Czyli nie podpowie pan opozycji, ile by musiała wydać pieniędzy, żeby w podobny sposób podważyć autorytet rządu, albo w drugą stronę, ile rząd musiałby wydać teraz pieniędzy, żeby przywrócić to, co było przed kilkoma tygodniami, jakby nastawienie do siebie?
Nie. Trudno mi to określić, bo to są kwestie głównie wiarygodnościowe, więc pewnych rzeczy nie da się odkręcić, tak, w polityce. No, normalnie to jest tak, że trzeba by zrobić drugą markę, tak, i uruchomić ją, ale to nie jest takie możliwe, kiedy się rządzi. Procesy polityczne rządzą się trochę innymi prawami niż kwestie marketingowe i teraz zauważmy, że w przypadku tych protestów to nie są tylko kwestie tego, co się ostatnio działo, ale także bardzo wiele innych kwestii, bo grupy, które dołączały się do tego protestu, miały, można powiedzieć, przelaną czarę goryczy przy innych sprawach. Tak więc te głosy protestu, tak jak to się ujawniło w postulatach, nie dotyczyły tylko tej sprawy, ale wielu innych. Tak więc można powiedzieć, że gdyby opozycja chciała zrobić taką akcję, no to by musiała od dłuższego czasu zbierać te różne głosy i ta akcja powinna dotyczyć wielu, wielu różnych rzeczy. Problem jest taki, że opozycja by tego nie zrobiła, ponieważ musiałaby wziąć kogoś innego na nadawcę niż siebie. Tak, czy protest i protestujący byli dużo bardziej wiarygodni niż jakieś osoby z opozycji, które mogłyby użyczyć głosu do tego typu obniżenia wiarygodności rządu.
Jasne, jednym słowem nie da się cofnąć tego, co się stało. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan doktor habilitowany Jacek Wasilewski z Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję.
Dziękuję, pani Małgorzato.